Bardzo mi miło, że Państwa jest tak dużo. Temat wspaniały, ogromny, cały czas się rozwijający. Troszeczkę zmieniłam tytuł prezentacji, tytuł wykładu brzmi brytyjskie kino społeczne, natomiast najczęściej to kino społeczne brytyjskie w zasadzie od samych początków przyjmuje formę bliską różnym formom realizmu. Nie będziemy tutaj zastanawiać się nad tym, czym jest realizm, bo jest to bardzo kontrowersyjna kwestia od początku wszystkich refleksji nad kinem. Natomiast ten realizm społeczny chciałabym dzisiaj ująć w ściśle brytyjskim kontekście. Nie zastanawiać się w ogóle nad tym, czym w ogóle mógł być realizm społeczny, ale trzymać się bardzo mocno brytyjskiego kontekstu i zostać przy filmach, które dotykają kwestii brytyjskiego społeczeństwa i brytyjskiej kultury. To, co Państwo widzą na ekranie, jest takim bardzo typowym obrazkiem. To jest fotografia, ale jednocześnie jest fragmentem filmu kolektywu działającego w Newcastle, kolektywu filmowców i fotografów. Ten kolektyw nazywa się Amber i został zrealizowany przez nich na początku lat 80. taki film, który miał portretować burzoną, w trakcie burzenia i budowania nowych bloków, dzielnicę robotniczą. Dlaczego wybrałam to zdjęcie? Ono bardzo dobrze portretuje to, w jakich obszarach estetycznych porusza się w ogóle kino społecznego realizmu brytyjskiego. Ulica tarasowo ustawionych domków robotniczych. Domków, to jest ważne, dlatego że do pewnego momentu nie budowano bloków w Wielkiej Brytanii. Do tej pory one są bardzo mało popularne. Preferuje się sąsiedztwo, jak to się mówi, horyzontalne, a nie wertykalne. I to jest w zasadzie obrazek ikona. To znaczy natychmiast kojarzy nam się, budzi pewne skojarzenia u widzów może troszkę bardziej wyrobionych, którzy już mają za sobą jakieś doświadczenia związane z tego rodzaju kinem. Natychmiast budzi bardzo konkretne skojarzenie, że oto mówimy o brytyjskim pejzażu pewnej kultury robotniczej, kultury niższych warstw społecznych. Pamiętamy, że mówimy o bardzo klasowym społeczeństwie, chyba najbardziej klasowym w Europie. I natychmiast jakby ustala się też pewien taki kod estetyczny. Sposób pokazywania ulic, sposób pokazywania człowieka w przestrzeni, sposób pokazywania środowiska, w którym człowiek żyje, jest bardzo ściśle ustalone od samych początków kina społecznego w Wielkiej Brytanii. Nie chciałabym cofać się aż do czasów przedwojennych, postaram się Państwu przedstawić taki rys historyczny, natomiast zostanę przy tym okresie powojennym, dlatego że co prawda przed wojną były przykłady, zwłaszcza w kinie dokumentalnym, takiego wychodzenia w stronę tematów społecznych, natomiast jest to jednak fenomen ściśle związany z tym, co się wydarzyło w Wielkiej Brytanii po wojnie. Na początku, zanim przejdziemy do tych kwestii historycznych, sama kwestia, czym jest w zasadzie realizm społeczny brytyjski, to nie jest coś, co można ująć jakby w takiej jednej ścisłej definicji. Z jednej strony można mówić, że jest to nurt, dlatego że w zasadzie, jeżeli myśli się o kinie brytyjskim, to przychodzą, takim bardzo typowym kinie brytyjskim, przychodzą do głowy dwa zjawiska. Albo kino tak zwane, no związane z kinem dziedzictwa, z kinem jakości. To jest na przykład to, co Państwo w tej chwili mogą obserwować chociażby na Netflixie. Takie seriale jak Downton Abbey, jak The Crown. To jest bardzo taki wyrazisty nurt kina brytyjskiego związany z dziedzictwem, z takim pieczołowitym przechowywaniem i odtwarzaniem tradycji brytyjskiej, ale oczywiście tradycji związanej z wyższymi klasami społecznymi. Z drugiej strony jest kino brytyjskie społeczne, które w zasadzie w tej chwili jest już takim znakiem firmowym kina brytyjskiego. Nie bez powodu Ken Loach dwukrotnie dostał nagrodę w Cannes. To się nie zdarzyło chyba w zasadzie żadnemu reżyserowi, który realizuje z tej drugiej strony kino brytyjskie. Więc to kino społeczne ja to tak widzę, jest taką alternatywną stroną dziedzictwa brytyjskiego. Z jednej strony mamy wyższe klasy, z drugiej strony mamy kino, które dotyczy warstw niższych, środowisk poza przywilejami i jest to w zasadzie już w tej chwili nurt, można w ten sposób mówić o tym zjawisku. Z drugiej strony jest to konwencja, dlatego że jest to konwencja przedstawiania pewnej rzeczywistości w filmie, ściśle związana oczywiście z realizmem. To kino, które próbuje być bardzo blisko tego, co jest doświadczane w takim potocznym obcowaniu z rzeczywistością codzienną. Od samego początku mówiło się też w kontekście tego kina o odkrywaniu poezji, codzienności, trywialności i także oczywiście takich obszarów życia, które może nie są szczególnie reprezentacyjne, natomiast mają dla nas bardzo silne znaczenie. Czyli trzymamy się blisko realizmu, czasami nawet naturalizmu, zgrzebności, potocznego doświadczenia i w ten sposób jest to konwencja przedstawiania rzeczywistości bez upiększenia, aczkolwiek nie bez estetyzacji, o czym za chwilę. Jest to też oczywiście metoda przedstawiania. To się wiąże z pewnym ideowym podejściem do realizacji filmów. Czyli filmowcy z tego nurtu skupiają się na tym, żeby przedstawiać rzeczywistość wiernie, żeby jej nie przekłamywać, żeby stać na stanowisku kogoś, kto przemawia w imieniu rzeczywistości. To się oczywiście wiąże również z postawą. Lindsay Anderson, jeden z wczesnych, najwcześniejszych teoretyków kina społecznego, wypowiedział kiedyś takie bardzo, bardzo nośne zdanie, że postawa znaczy styl, a styl znaczy postawę. I to jest bardzo wyraźne w estetyce tego kina. Filmowcy tego nurtu mają bardzo silną postawę ideową i bardzo silną postawę ideologiczną także. To jest kino polityczne, to jest kino zwykle z mocno lewicowych pozycji, bardzo mocno ideowe. Ken Loach, którego film Państwo dzisiaj zobaczą, na pytanie, jak robi swoje filmy, powiedział, to nie jest istotne, jak ja robię swoje filmy, ale dlaczego je robię i po co je robię. Więc to przesunięcie, odejście od skupienia na estetyce do skupienia na ideowości filmu, na pewnej powinności filmu jest bardzo ściśle związane też z postawami tych filmowców. Oczywiście, jeżeli mówimy o stylu, mówimy też o pewnych założeniach estetycznych. Zdjęcia, które dzisiaj Państwu pokażę w tej prezentacji, fragmenty filmowe, jeżeli uda nam się do nich dojść i ten film, który Państwo dzisiaj zobaczą i prawdopodobnie doświadczenia Państwa z tego rodzaju kinem układają się w pewną taką spójną estetyczną całość. Oczywiście filmy realizowane w latach 60. bardzo różnią się od tego, jak filmy realizmu społecznego realizowane są dzisiaj. Natomiast pewien sposób przestrzeń, którą się pokazuje, rzeczywistość, którą się pokazuje, rzeczywistość, która jest zwykle związana z robotniczymi środowiskami, ona się zmieniła, ale ona cały czas utrzymuje pewien bardzo spójny rys i widać rozwój oczywiście tego kina pod względem estetycznym, natomiast nadal ono jest spójne, ono jest natychmiast rozpoznawalne, ma pewne swoje idiomy estetyczne. Dość oczywistym, ale ważnym elementem jest to, że w tej estetyce dominuje bardzo silny wpływ poetyki dokumentalizmu. To jest też zakorzenione w historii realizmu społecznego, dlatego że zaczął się w zasadzie od dokumentu. I z jednej strony mamy ten dokumentalizm obserwacyjny, czyli próba bez ingerencji w rzeczywistość obserwowaną pokazywania tej rzeczywistości, pokazywania bez takiej tkanki fabularnej, tylko skupienie się na tym, co rzeczywiście dzieje się przed kamerą, co jest taką tkanką dokumentalną. Z drugiej strony nie można traktować tego kina jako takiego kina ściśle wiernego, bez estetyzacji, pokazującego rzeczywistość zupełnie bez zapośredniczenia. Kino jest medium. to jest pewnie dla Państwa oczywiste, każda nawet najbardziej próbująca zbliżać się do realizmu wypowiedź filmowa zawsze jest wypowiedzią estetyczną. I tutaj także mamy do czynienia z rzeczywistością, która jest pokazana jako surowa, ale ona jest zawsze estetyzowana. I to oczywiście bardzo mocno widać, zwłaszcza jak minie trochę czasu. Filmy brytyjskiej nowej fali z lat 60., z przełomu lat 50. i 60. były szokujące wówczas, dlatego że pokazywały rzeczywistość do tej pory niepokazywaną, rzeczywistość właśnie mało estetyczną, mało reprezentacyjną. Natomiast dzisiaj widzimy, jak bardzo estetyzowana była ta rzeczywistość, jak bardzo silnie podkreślany był jej poetycki charakter. I nie chodzi tutaj tylko o to, że to jest kino czarno-białe, ale też o to, w jaki sposób manipulowano estetyką, żeby to kino wyglądało, żeby ta rzeczywistość wyglądała w pewien sposób. I z politycznością tego kina i z lewicowością twórców wiąże się również mocno związane z tym kinem zaangażowanie społeczne. Nie chodzi tu tylko o tego rodzaju zaangażowanie, że twórcy próbują rozwiązywać problemy środowisk, tych niższych warstw społecznych, próbują wchodzić w te problemy i w jakikolwiek sposób nagłaśniać je, żeby próbować interweniować, że to nie jest kino publicystyczne, nawet nie do końca o to chodzi. Oczywiście jest tu podkreślany etos proletariatu, jest tu podkreślane, próba oddania jest tutaj silna, oddania głosu tym, którzy do tej pory tego głosu nie mieli. Zwłaszcza oczywiście we wczesnych przykładach tego kina. Z drugiej strony jest to też kino, w przypadku Kena Loacha to jest bardzo mocno widoczne, to jest kino, które próbuje angażować też środowiska, o których opowiada, wykorzystywać potencjał, który w tych środowiskach tkwi. Próba wejścia w dialog z rzeczywistością, o której się mówi. To jest dosyć kontrowersyjna sprawa, dlatego że zawsze mamy do czynienia tutaj z takim lekko, można powiedzieć, paternalistycznym rysem. Filmowcy nowej fali brytyjskiej z przełomu lat 50. i 60., za chwilę o nich parę słów powiem, to byli prekursorzy, to byli ludzie, którzy po raz pierwszy zaczęli mówić o tego rodzaju grupach społecznych. Natomiast bardzo niewielu z nich miało jakąkolwiek styczność z tymi środowiskami. To byli panowie, zwykle panowie, w 99% panowie z dobrych domów, z bardzo dobrym wykształceniem, którzy w którymś momencie podejmowali decyzję, że chcą się wypowiedzieć w imieniu klasy robotniczej, w imieniu proletariatu. I brali na warsztat bardzo często literaturę, która rzeczywiście była pisana przez ludzi pochodzących, ludzi o tego rodzaju pochodzeniu, natomiast sami niewiele mieli wspólnego z tego rodzaju rzeczywistością i oczywiście też bardzo często ulegali takiej pokusie estetyzowania tej rzeczywistości po to, żeby w pewnym sensie uwiarygodnić swój punkt widzenia. Ale zwłaszcza w latach 80. Rzeczywiście to kino wychodziło coraz bardziej w stronę tych środowisk, które portretowało. Loach jest jednym z przykładów filmowców, którzy w ten sposób postępowali. Tworzyły się też kolektywy filmowe, które bezpośrednio realizowały filmy razem z lokalnymi społecznościami. I teraz taki rys historyczny, krótko, ze zdjęciami, żeby Państwo mieli mniej więcej pojęcie, w jaki sposób rozwijało się estetycznie to zjawisko. Pierwsza rzecz to Free Cinema, czyli w 1956 roku zainicjowany ruch dokumentalistyczny ze swoim manifestem. Dokumentaliści w osobach Lindsaya Andersona, jego nazwisko tutaj Państwo znajdą pod koniec przy sportowym życiu, Karela Reicha i Tonego Richardsona, oni trzej podpisali manifest, jeszcze była tam jedna reżyserka, Lorenza Mazzetti, i w swoim manifestie przede wszystkim występowali przeciwko kinu akademickiemu, kinu, które było kinem oczywiście klasy średniej, klasy wyższej, i po postulowali robienie kina, które wychodziłoby w zupełnie inne rejony. Oczywiście trudno powiedzieć dzisiaj, zwłaszcza patrząc na dokumenty Free Cinema, tych programów było 6. To były programy pokazywane, po kilka filmów pokazywane w kinach londyńskich. Nie tylko brytyjskich filmów, tak się zdarzyło również, że kilka polskich filmów Waleriana Borowczyka, między innymi Jana Lenicy i Romana Polańskiego trafiło do programów Free Cinema. Natomiast jak się ogląda brytyjskie filmy dokumentalne, widać, jak bardzo one są jeszcze uwikłane w pewne przedwojenne schematy, przeciw którym oczywiście występowało, że jest to w pewnym sensie kino niedojrzałe, że jest to są w zasadzie próby czegoś zupełnie nowego, czego do tej pory nie było. I dzisiaj nie robią tak dużego wrażenia, jak wtedy, kiedy zestawiano je oczywiście z tym, co w kinach było, z tym, co w kinach promowano jako kulturę brytyjską. Te programy Free Cinema, filmy w ramach tych programów były bardzo popularne. Natomiast sam ruch w zasadzie wygasł po kilku latach, ale filmowcy pozostali. Filmowcy związani z Free Cinema płynnie przeszli w stronę brytyjskiej nowej fali. To, co dzisiaj się nazywa brytyjską nową falą, przez lata było nazywane po prostu zjawiskiem młodych, gniewnych. I prawdopodobnie, jeżeli Państwo się spotkali z tym pojęciem, to ono było właśnie dominujące. Natomiast trzeba pamiętać, że młodzi gniewni to dzisiaj się od tego odchodzi, dlatego że było to określenie związane przede wszystkim z teatrem i z literaturą. Filmowcy w pewnym sensie wykradli literatom, pisarzom i dramaturgom pojęcie młodych gniewnych, tak jak wykradło im w zasadzie fenomen, którym stała się nowa fala. Nie pisałam już tutaj, to co Państwo widzą, to jest taki bardzo ścisły kanon nowej fali. Tych filmów oczywiście było więcej. Nazwiska się powtarzają. 3 filmy zrealizowane przez Tonego Richardsona. Mamy Lindsaya Andersona, który był w zasadzie taką głową, mózgiem, duszą Free Cinema. Mamy też Johna Schlesingera, który po pewnym czasie wyjechał do Stanów Zjednoczonych, żeby tam kontynuować karierę. I mamy też mniej znanych reżyserów, takich jak Jack Clayton. Karel Reisz, przybysz powojenny z Czechosłowacji, który zadomowił się w Wielkiej Brytanii i też wplątał się w tego rodzaju ruch filmowy. Widzą Państwo, że to są w zasadzie filmy z przełomu lat 50. i 60. Nie dodawałam już tej informacji, byłoby trochę tego za dużo, ale wszystkie te filmy są adaptacjami albo powieści, albo sztuk dramatycznych. To jest nieprzypadkowa sprawa, dlatego że cały ten ferment zaczął się właśnie od literatury i teatru. Co więcej, najczęściej książki te i dramaty były pisane przez ludzi ze środowisk robotniczych. Takim bardzo jaskrawym przykładem może być Smak miodu, którego autorką oczywiście pierwowzoru literackiego, czyli dramatu, była Sheila Delaney, nastolatka ze slumsów Manchesteru, która w takim bardzo butnym geście postanowiła napisać w zasadzie trochę o swoim doświadczeniu, o doświadczeniu swojej matki, o doświadczeniu swoich sąsiadów, postanowiła napisać bardzo wówczas kontrowersyjną sztukę. Kontrowersyjną również dlatego, że główną bohaterką jest kobieta, która wiąże się w bardzo krótki romans z czarnoskórym mężczyzną, która zostaje w zasadzie porzucona przez wszystkich i buduje sobie życie z młodym przyjacielem, również wyrzutkiem z racji tego, że jej przyjaciel był homoseksualny. Wówczas, no i oczywiście wszystko się odbywa, cała sceneria, to są slumsy, może nie samego Manchesteru, tylko Salford, sąsiedniego miasta. Kontrowersja była ogromna. Kontrowersja była dlatego, że wszystkie tabu zostały złamane. Proszę pamiętać, że do końca lat 60. w Wielkiej Brytanii homoseksualizm był karany. Wszystkie tabu były złamane, rasistowskie, seksistowskie. Natomiast najbardziej szokujące było to, że została pokazana rzeczywistość, której nie powinno się pokazywać, ponieważ nie jest ładna. I najgłośniejsze protesty to były protesty władz miasta, które uważały, że zniszczyła dobre imię Manchesteru i Salford, Sheila Delaney, realizując tego rodzaju, pisząc tego rodzaju sztukę. I to był jeden z największych problemów. W zasadzie wszystkie te powieści poruszały kwestie, no właśnie, środowisk nieuprzywilejowanych, robotniczych i najczęściej dotyczyły bardzo takiej kontrowersyjnej sprawy, jaką jest awans społeczny. I tutaj dochodzimy do sedna w ogóle kwestii realizmu społecznego brytyjskiego. Co możemy mówić, a czego nie możemy mówić? Czy możemy mówić rzeczy niepoprawne i co jest poprawne? Czy mamy wychwalać pewne środowiska i starać się, tak jak było na przykład w Polsce młodopolskiej, kiedy panowała moda na chłopów, wówczas panowała moda oczywiście na środowiska robotnicze. Czy mamy o nich mówić z pełnym zachwytem? Czy mamy pokazywać bohaterów, którzy starają się wyjść wyżej, wejść po drabinie awansu społecznego, żeby wyrwać się z klasy, w której zostali wychowani? To są sprawy, które w zasadzie dyskutowane są do dzisiaj. Jaka jest ideowa postawa tego rodzaju filmów? O czym właściwie one mówią? Czy stawiają tę klasę robotniczą w dobrym świetle, czy w złym świetle? I oczywiście, jaki jest klasowy układ między tym, co jest pokazywane, a twórcami, którzy, jak już powiedziałam, w zasadzie wszyscy pochodzą z klasy średniej. Wśród tych reżyserów nie ma nikogo, kto wywodziłby się z klasy robotniczej, w przeciwieństwie do autorów pierwowzorów. To są kadry z filmów, których tytuły Państwo przed chwilą widzieli. Użyję fajnego wskaźnika. Tutaj mamy Tom Courtney w filmie Samotność długodystansowca. Tutaj mamy Smak miodu Tonego Richardsona według dramatu Sheila Delaney, o którym powiedziałam. A tutaj na dole Z soboty na niedzielę Johna Schlesingera. I jedna bardzo ważna sprawa. Widzą Państwo tutaj aktorów, którzy kompletnie nie przystawali do ówczesnych standardów urody aktorskiej. Mówiło się oczywiście, że to są aktorzy o plebejskiej urodzie. No akurat mamy tutaj do czynienia z wielkimi już dzisiaj ikonami brytyjskiego kina. Albert Finney tu na dole, Tom Courtney po prawej stronie i Rita Tashingham zupełnie nie amantka, a jednak fantastycznie, brawurowo zagrała główną rolę w filmie Smak miodu. I widzą Państwo też, no właśnie, zgrzebna rzeczywistość, surowa, ale jednak estetyzowana. Ten sposób pokazywania, szukania chociażby takich plenerów, które miałyby charakter poetycki, które pokazywałyby tą straszliwą niby rzeczywistość, taką slumsową rzeczywistość, ale z drugiej strony pokazują ją no przez obiektyw taki trochę zakochany w tej przestrzeni. Ona jednak jest estetyczna i jest przede wszystkim widać w niej fascynację tą rzeczywistością samych twórców. Ja bym prosiła, jeżeli się uda, fragment filmu Samotność długodystansowca Tonego Richardsona. Pięć minut. Ja będę mówić na tle, bo zależy mi, żeby Państwo zobaczyli jakby główne tematy, które tutaj w tych pięciu minutach już się pokazują. Mamy robotniczy dom, mamy chorego ojca, który głównego bohatera, który w żadnym razie nie chce iść do szpitala. Ojciec jest oczywiście robotnikiem, umierającym, przede wszystkim dlatego, no z powodu komplikacji związanych z jego pracą. To jest bardzo silny rys związany w ogóle z kulturą robotniczą. Absolutna izolacja, dobrowolna izolacja od tego, co się uważało za kulturę ich obcych, czyli władz, szpitali, policji, bardzo ścisłe oddzielenie i tutaj to bardzo jest widoczne. Ojciec, który w żadnym wypadku nie chce iść do szpitala. Przyjaciel głównego bohatera, to są wszystko retrospekcje po tym, jak główny bohater trafia do poprawczaka. Widzimy domy z prefabrykatów, to są domy powojenne, które budowano po to, żeby nadążyć za kryzysem, mieszkalnictwa. Nie było domów, w związku z czym budowano z prefabrykatów szybciutko domki. I ulica z bardzo typowymi, z typowym pejzażem miejskim. Mury, cegły, z tyłu widać budynki fabryczne i budynki elektrowni. I nasi bohaterowie, którzy postanawiają się przejechać cudzym samochodem. I coś, co oczywiście zaprzecza takiemu konwencjonalnemu podejściu do realizmu. Przyspieszone zdjęcia. Co było nowe w tym kinie? Oczywiście dzisiaj wydaje nam się to takim zwykłym, bardzo konwencjonalnym filmem. Natomiast proszę pamiętać, że klasa robotnicza wcześniej pokazywana była przede wszystkim jako problem społeczny i pokazywana była z zupełnie innej perspektywy. Z perspektywy zwykle bohatera z klasy średniej, który wchodzi w to środowisko, żeby je naprawić, żeby rozpoznać problemy, podzielić się swoją wiedzą i naprawić po prostu kłopoty, które widzi wśród ludzi, którzy po prostu nie potrafią sobie poradzić z własnym życiem. Tutaj jest zupełnie inaczej. W tych filmach mamy perspektywę wewnętrzną. Oni, bohaterowie opowiadają sami o sobie, na własnych zasadach. Rzeczywistość jest pokazywana bez tego tonu paternalistycznego. I oczywiście coś, co było, no ja zagłuszam, ale oni mówią swoim językiem. Do tej pory w kinie głównego nurtu, w kinie brytyjskim, trzeba było mówić oczywiście klasycznym angielskim, Royal English, to była naczelna zasada. Oczywiście zwykle filmy rozgrywały się w, no bądź na wsi, albo w Londynie. Tutaj jest przesunięcie klasowe na wszystkich poziomach, językowym, aktorskim, ale też i geograficznym, dlatego że filmy te rozgrywały się głównie na północy, w biedniejszych dzielnicach, w biedniejszych regionach postindustrialnych, które pozostały, coraz bardziej były, oczywiście popadały w ruinę po II wojnie światowej. I bardzo charakterystyczny motyw, który się pojawia w większości filmów do dzisiaj w zasadzie realizmu społecznego brytyjskiego, czyli bohaterowie, którzy wspinają się na najbliższe wzgórze i spoglądają na miasto z góry. To jest oczywiście też bardzo symboliczne. To jest symboliczne spojrzenie, zagarnianie spojrzeniem swojego świata, swojej rzeczywistości w bardzo estetyczny sposób. Ale już tutaj, jeżeli Państwo śledzą to, o czym bohaterowie mówią, już tutaj pojawia się oczywiście tęsknota za czymś lepszym, tęsknota za tym, żeby mieszkać w Londynie, zobaczyć Oxford Street, mieć piękne sukienki, żyć w zupełnie innym świecie, nie musieć pracować w fabryce. To jest jedyna rzeczywistość, która czeka tych bohaterów. I tu się pojawia ten główny problem, czyli co jest okej? Pozostać tutaj, żyć w tej rzeczywistości, budować ją, czy wyrwać się stąd, dlatego że ona jest czymś gorszym, czymś mniejszym, czymś, od czego należy się uwolnić, żeby wieść prawdziwe, pełne życie. Bardzo często też filmy te próbowały pokazywać formę buntu bohaterów przeciwko nowej rzeczywistości. Pamiętajmy, że mówimy o Wielkiej Brytanii powojennej. Już można wyłączyć. Wielka Brytania po demontażu imperium. Wielka Brytania, w której do końca lat 50. niektóre produkty również do połowy lat 60. były racjonowane. To był kraj, który był w fatalnej sytuacji ekonomicznej, gospodarczej i wtedy trzeba też pamiętać, że pierwsze lata rządów sprawowali laburzyści, Partia Pracy. Wielka Brytania stała się państwem opiekuńczym, odeszła od swojego imperialnego modelu. I to odwrócenie się w stronę właśnie środowisk robotniczych było też jednym z elementów tej kultury powojennej. Natomiast trzeba pamiętać, że z czasem, oczywiście nowa fala to było parę lat. Twórcy się rozjechali po całym świecie, John Schlesinger wyjechał do Stanów Zjednoczonych, Lindsay Anderson został w Wielkiej Brytanii jako jeden z niewielu, natomiast zaczął realizować filmy, które w zasadzie czasami nazywa się surrealizmem społecznym. Tutaj mają państwo trylogię, bardzo ciekawą trylogię filmów, tytuły trylogii filmów Lindsaya Andersona. Eve jest o rewolucji, która się dokonuje, krwawej rewolucji, która się dokonuje w prywatnej szkole, wyższej szkole w Wielkiej Brytanii. Natomiast o Lucky Man i Britannia Hospital to już są coraz bardziej surrealistyczne filmy pokazujące absurdy rzeczywistości z tych kolejnych lat rzeczywistości brytyjskiej. Z drugiej strony mamy tak ciekawe przykłady, jak trylogia Billa Douglasa, zupełnie nieznana w Polsce, mało znana również w Wielkiej Brytanii. To górne zdjęcie to jest kadr z filmu My Ain Folk. I mamy tu do czynienia z bardzo ciekawym zjawiskiem. Reżyser, który był tego rodzaju chłopcem mieszkającym w bardzo biednej dzielnicy, bardzo biednego miasta, po latach postanawia zrobić film o swoim dzieciństwie. W związku z czym jedzie do takiej dzielnicy i spotyka chłopca, który jest na wagarach, tego właśnie aktora, którego tam widzimy. I chłopiec chce od niego kupić papierosa, mu tego papierosa nie sprzedaje, natomiast postanawia go zatrudnić do filmu. I realizuje z nim trylogię, która w zasadzie jest filmem społecznym, fabularnym, z drugiej strony jest bardzo wiernym odtworzeniem historii samego reżysera. Natomiast w tym filmie można zobaczyć, do jakiego stopnia może być posunięta estetyzacja. To znaczy tutaj to wszystko, co było takie w miarę konwencjonalne, w miarę płynne w filmach nowej fali, tutaj zaczyna przybierać formę takich znaków, takich bardzo, to jest prawie że fotograficzny film. On jest bardzo też taki rwany, nie ma takiej potoczystej narracji. I w tym filmie, chociaż są to lata 70., więc to jest stosunkowo wcześnie, ta estetyzacja, no to jest oczywiście oksymoron, estetyzacja realizmu postępuje bardzo mocno do przodu. Innym przykładem tego rodzaju kina autorskiego, oczywiście to jest taki, powiedziałabym, roboczy pomysł, ale żeby włączać Dereka Jarmana, być może państwo znają, no jednego z najważniejszych twórców przede wszystkim kina queerowego, ale też postmodernistycznego lat 70. i 80. w Wielkiej Brytanii. Derek Jarman, który jednak zrealizował kilka filmów, które da się włączyć w ten nurt. Nie dlatego, że są to filmy, które hołdują realizmowi, ale które wykorzystują pewne kody realizmu, pewne sceny, takie bardzo wyraźne znaki. Czy ktoś z państwa widział Jubileusz? Manifest w zasadzie kina punkowego z końca lat 70., zrealizowany oczywiście w środowisku punkowym londyńskim, bardzo ściśle zakorzeniony też właśnie w plenerach, zupełnie nie kojarzących się z tym pięknym, ładnym, bogatym Londynem. Z drugiej strony Ostatni z Anglików z 88 roku z Tildą Swinton, wówczas ściśle przede wszystkim współpracowniczką Dereka Jarmana, jeszcze nie była wielką gwiazdą. I to są w zasadzie filmy, no Jubileusz jest, tak jak powiedziałam, punkowym manifestem, jest filmem ściśle punkowym, zapożyczającym właśnie z subkultury punkowej całą swoją strukturę i estetykę. Natomiast Ostatni z Anglików jest filmem w zasadzie poetyckim. To jest film, który nie ma fabuły, to jest film, który polega tylko i wyłącznie na skojarzeniach pewnych estetycznych, który pokazuje pewne sceny, które mają wywoływać pewien nastrój. Natomiast to, w jaki sposób kreuje rzeczywistość i pokazuje rzeczywistość, jest bardzo ściśle związane i bardzo łatwo się daje związać z takim fenomenem, jakim jest brytyjski realizm społeczny. Jeżeli przejdziemy do lat 80., lata 80. dla Wielkiej Brytanii były i są nadal okresem traumatycznym. Lata 80. od 79 roku w zasadzie do 90, to są lata, kiedy premierem była Margaret Thatcher. Okres ten nazywa się Thatcheryzmem i to jest czas, który, no, tak jak u nas się mówi, że współczesna sytuacja Polski wiąże się z tym, co się wydarzyło w 89 roku. W Wielkiej Brytanii mówi się, że Brexit jest bezpośrednim pokłosiem tego, co wydarzyło się w latach 80. za sprawą Margaret Thatcher i prowadzoną przez nią neoliberalną polityką, bardzo mocno związaną z konserwatywnym, tradycyjnym podejściem do kultury, do historii, do tożsamości brytyjskiej. I oczywiście nie jest zaskoczeniem, że to właśnie w tych latach na pierwszy plan wysunęło się kino dziedzictwa. Oscara zdobył film Rydwany Ognia, jeden z takich oczywiście czołowych przykładów kina dziedzictwa. To była promowana przez ówczesną władzę rzeczywistość. Natomiast filmowcy bardzo wyraźnie, i co ciekawe jest też, że teoretycy filmu brytyjskiego i historycy skłaniają się, przechodzą na tę drugą stronę i bardzo silnie akcentują, że tym najważniejszym albo równie ważnym co kino dziedzictwa nurtem był właśnie realizm społeczny. Twórcy, których tutaj Państwo widzicie, no Ken Loach, Mike Leigh są oczywiście znani, to są filmowcy bardzo dobrze zakorzenieni w naszej świadomości, też w Polsce. Natomiast Alan Clark, który był głównie reżyserem telewizyjnym, jest bardzo mało znany nadal. Dopiero jest też na nowo rozpoznawany w Wielkiej Brytanii. Prawdopodobnie też dlatego, że bardzo wcześnie odszedł w 90 roku, mając niewiele ponad 50 lat i nie zdążył jakby wejść w ten kanon, który tutaj w postaci Loacha i Leigha się uformował. Natomiast wszystkie te filmy są bardzo silnie antytaczerowskie i nawet bardziej antytaczerowskie niż lewicowe, bo to nawet nie do końca chodzi o to, żeby występować z pozycji lewicowych, tylko żeby występować przeciwko pewnemu porządkowi narzuconemu przez Margaret Thatcher. No najsłynniejsze zdanie Margaret Thatcher, które dość mocno oddaje jakby temperaturę tej wojny, czyli że nie ma czegoś takiego jak społeczeństwo. Są pojedyncze kobiety, pojedynczy mężczyźni, nie ma czegoś takiego jak społeczeństwo. Tym samym Margaret Thatcher stwierdza, że nie istnieje coś takiego jak wspólnota. Natomiast twórcy, o których tutaj mówimy, wszyscy w zasadzie twórcy realizmu społecznego, podkreślają wspólnotowy charakter i filmu, i społeczeństwa. Bez wspólnoty nie ma nic. Nieważne jest jednostka, która próbuje przede wszystkim zyskać dla siebie coś, próbuje walczyć o swoje. To jest oczywiście podstawa, no powiedzmy, ideologii liberalnej. Jest bardzo mocno tu przeciwstawione wspólnocie, która, co jest oczywiście fundamentem ideowości tutaj lewicowej, czyli wspólnota, która razem, wspólnie wspiera się, walczy o swoje i ta wspólnota musi w pewnym sensie zejść do podziemia. Tytuły, które tu Państwo widzą, czy to są takie wycinki, to są filmy, które najbardziej, tych trzech twórców, które najsilniej wypowiadają się przeciwko rzeczywistości thatcheryzmu. Zostawiłam tutaj angielskie tytuły, większość tych filmów nie była pokazywana w Polsce, chociaż polska telewizja niektóre z nich rzeczywiście pokazywała. W kinach one się za bardzo nie pojawiały. Bardzo ciekawe jest, że wszyscy ci trzej twórcy mają na koncie filmy, w przypadku Alana Clarka Elephant, Kena Loacha Hidden Agenda, a w przypadku Mike'a Leigha Four Days in July, to są filmy, które mówią o konflikcie w Irlandii Północnej, dlatego że był to jeden z czołowych tematów w tamtych latach. To jest też jeden z momentów, kiedy bezpośrednio Irlandzka Armia Republikańska i organizacje paramilitarne z nią związane występowały przeciwko władzom brytyjskim. Oczywiście były też zamachy na Margaret Thatcher. I to był taki najostrzejszy, ostatnia faza tego konfliktu, bardzo mocna, bardzo krwawa i każdy z tych twórców w bardzo wyrazisty sposób odnosi się do tego problemu. Najmocniej Ken Loach, który bezpośrednio po prostu nazywa po imieniu problem, to znaczy uważa, że Margaret Thatcher jest bezpośrednio odpowiedzialna za wszystkie zamachy prowokując jakby je swoją polityką. Natomiast Mike Lee, jak to Mike Lee podchodzi do sprawy bardziej społecznie, bardziej pokazując bohaterów wiodących zwykłe życie z jednej i z drugiej strony barykady, którzy w którymś momencie muszą się skonfrontować. Natomiast Alan Clark, i dlatego chciałabym sekundę się przy nim zatrzymać, robi rzeczy zupełnie szokującą. Pamiętajmy, że to są filmy telewizyjne. I wszystkie te filmy, Made in Britain, Rita Sue and Bob II, Road i Elephant, są filmami, które w zasadzie dzisiaj moglibyśmy nazwać kinem eksperymentalnym. Proszę pamiętać, że to jest czas, kiedy nie było kilkudziesięciu kanałów telewizyjnych. Było ich kilka. To były filmy, które miały milionową oglądalność. I Alan Clark pokazuje film Elephant, który trwa niespełna 40 minut, w którym nie ma nic, nie ma żadnego tekstu, tylko jest pokazane 18 egzekucji dokonywanych przez jakąś organizację paramilitarną, ona też nie jest nazwana. Idą bohaterowie, przez parę minut strzelają do ofiary. Idą kolejni, strzelają do ofiary. To jest 40 minut pokazane w prime time w telewizji. Tego rodzaju kino robił Alan Clark. Bardzo mocne, bardzo szokujące, bardzo niewygodne i nieprzyjazne dla widza. To znaczy to było bardzo najczęściej kino, to były filmy, które odpychały widza, a jednocześnie bardzo silnie angażowały go w to, co ogląda. Natomiast Ken Loach zszedł w pewnym sensie do podziemia. Fabularnym filmem jest Looks and Smiles i Hidden Agenda, natomiast dwa środkowe filmy to są dokumenty, które realizował ze środowiskami robotniczymi. 84 rok to są lata strajku rocznego. Margaret Thatcher przytrzymała górników przez rok. Strajkowali. No dzisiaj to jest w zasadzie legenda całej kultury robotniczej. To, co się wydarzyło w 1984 roku jako złamanie społeczeństwa brytyjskiego, złamanie klasy robotniczej przez Margaret Thatcher, która nie zeszła ze swoich pozycji przez cały rok. Natomiast w przypadku Mike'a Lee mamy do czynienia z filmami, no Mike Lee, którego oczywiście uważa się za bardzo zaangażowanego i bardzo społecznego reżysera, uważa się też za mistrza komedii tak naprawdę. Te filmy późniejsze z lat 90. są często filmami, na których się bardzo mocno śmiejemy. Natomiast te filmy z lat 80. i z początku 90. są filmami o jednak mocnym rysie antytaczerowskim, bardzo ponure, smutne i wyraźnie stające właśnie po stronie wspólnoty, pokazujące przecież przede wszystkim konsekwencje polityki Thatcher, takie jak bezrobocie, jak brak mieszkań, jak kompletna degrengolada, rozpad rodziny, rozpad wspólnoty robotniczej i też oczywiście takie narastające depresyjne nastroje. Te zdjęcia, te kadry Państwu pokażą mniej więcej temperaturę tych filmów. Na górze mamy Tima Rotha, który zadebiutował, to jest nazwisko oczywiście bardzo znane dzisiaj, to jest wielki gwiazdor, zadebiutował u Alana Clarka w filmie Made in Britain, gdzie zagrał neonazistowskiego chłopaka, który w zasadzie funkcjonuje z wyboru poza prawem. Clark robi bardzo specyficzną rzecz, ponieważ wykorzystuje tutaj steadicam, trzyma się przez cały film, idzie, podąża cały czas za bohaterem i widz nie ma wyboru. Może nie lubić bohatera, ale musi być nieustannie przy nim. To jest właśnie ten taki przymus stosowany przez Alana Clarka, bardzo silnie działający na widza. Z drugiej, tutaj na dole mamy cztery kadry z filmu Road, filmu w zasadzie tak jak i Made in Britain chodzonego, to znaczy bohaterowie idą cały czas, idą właśnie przez popadające w ruinę osiedla robotnicze, monologują, mówią i ten ich monolog, taki bardzo męczący, bardzo ciężki, jest skonfrontowany z pejzażem kompletnego upadku, bardzo typowego dla lat 80. Tutaj mamy na górze znowu Tim Roth w trochę innej roli, razem z Garym Oldmanem, który również zadebiutował u Alana Clarka. I to jest kadr z filmu Meantime. Tutaj akurat Tim Roth jest chłopakiem, który po prostu siedzi na zasiłku, nie bardzo wie, co ze sobą zrobić, takim troszeczkę spowolnionym, natomiast bardzo energiczny, bardzo mocny i agresywny Gary Oldman w roli skinheada. Na dole mamy kadr z filmu Looks and Smiles, który pokazuje bezpośrednio właśnie konsekwencje polityki Thatcher, kolejka po zasiłek, kompletne poczucie bez sensu i jedyna propozycja, jaką państwo ma dla młodych ludzi, czyli wysłać ich na służbę wojskową do Irlandii Północnej. Natomiast przełom po epoce thatcheryzmu, początek lat 90., często nazywany, no państwo są za młodzi, żeby ten moment pamiętać, ale to był moment erupcji ogromnego entuzjazmu. Początek lat 90., odejście od konserwatywnej polityki, lewica dochodzi do władzy, ale lewica zmienia trochę swoją konwencję i staje się po prostu fenomenem młodzieżowym, mocnym, no takie bardzo typowe dla tamtego czasu obrazki, kiedy premier Wielkiej Brytanii Tony Blair ściska rękę Liama Gallaghera z zespołu Oasis, wspólne bywanie na imprezach, kultura młodzieżowa. Z czego to wynikało? Władza zrozumiała, że ta alternatywna rzeczywistość, to dziedzictwo alternatywne, jaką jest właśnie ta kultura robotnicza, może zostać pokazana jako coś super, coś na sprzedaż, coś nowoczesnego, młodego, modnego. I to jest czas ogromnego rozwoju brytyjskiego kina, ale przede wszystkim rozwoju skierowanego na zewnątrz. To jest moment, kiedy Brytyjczycy sięgnęli po ekrany świata. I oczywiście największym hitem tamtego czasu jest film Trainspotting. Czy ktoś z państwa nie widział Trainspotting? Trainspotting, który był gigantycznym zaskoczeniem, bo jest to film, jeżeli byśmy chcieli opowiedzieć fabułę, jest to film o kilku ćpunach mieszkających w absolutnych slumsach Edynburga. Kompletna beznadzieja, absolutnych szans na wyjście na prostą i ten film okazuje się być największym hitem brytyjskim na ekranach całego świata. Dlaczego? Dlatego, że jego ogromna energia, wizualność, teledyskowa, to jest czas, kiedy MTV pokazuje nadal muzykę i teledyski. I to jest moment, kiedy ta estetyka teledyskowa, muzyczna zaczyna przechodzić do filmu i okazuje się, że to jest doskonały produkt na sprzedaż. To się wiąże też oczywiście ze zmianami społecznymi, z poczuciem, że oto dzieje się coś nowego, ważnego, że możemy być po prostu, możemy wyjść z tego dołka thatcherowskiego i być na świeczniku, być czymś nowym. Ale to jest też kino, które w latach 90. próbuje przerabiać traumy z lat 80. O tym mówi Trainspotting, ponieważ Trainspotting opowiada również o latach 80. i o tym mówią dwa filmy, z których kadry widzą państwo na dole. Po prawej stronie Full Monty, w Polsce był tytuł Goło i Wesoło. Natomiast z lewej strony Billy Elliot, gigantyczny hit. Kadr dobrałam celowo, dlatego że pokazuje głównego bohatera na tle, no pejzaż pejzażem, ale plakaty, które wskazują nam moment. To są oczywiście strajki górników, 84 rok i ten chłopiec, który nie chce uczestniczyć w tej rzeczywistości politycznej, nie interesują go strajki, nie interesują go łami strajki, interesuje go tylko i wyłącznie to, żeby tańczyć i być baletmistrzem. I to ten niebywały kontrast między jego marzeniami, a pragnieniami jego ojca, który oczywiście pracuje w kopalni i bierze udział w strajku, jest motorem wydarzeń w tym filmie i łączy też, co jest bardzo ciekawe, łączy też ten ogromny potencjał muzyczny, wykorzystując oczywiście te utwory z tradycji brytyjskiej muzyki rockowej, punkowej, które są kontrkulturowe. To jest, te wszystkie trzy filmy pokazują bardzo silny mariaż muzyki i kina w służbie w zasadzie takiego politycznego przesłania. Dodałam tutaj film, chociaż oczywiście on nie jest ani z lat 90., ani nawet z początku XXI wieku. Film Pride u nas, jaki był tytuł filmu, próbuję sobie przypomnieć, ale nie potrafię. To był film, który opowiadał autentyczną historię, jak środowiska z kolei w latach 80. walczące o z kolei swoją pozycję środowiska LGBT w Wielkiej Brytanii, postanawiają, oczywiście, które są... Tak. Które są... to jest epoka AIDS oczywiście i są szykanowani przede wszystkim ze względu na to, że stanowią zagrożenie dla zdrowego społeczeństwa brytyjskiego i oni stają po stronie robotników, po stronie górników podczas strajków, zbierając pieniądze na... zbierając pieniądze po prostu dla rodzin górników, żeby ich wspierać. I tutaj to jest dokładnie powtórzony ten sam element fabularny, ten sam schemat, który jest i w Billy Meliocie, i w Full Monty, a także w orkiestrze Marka Hermana. I te filmy również są bardzo ciekawym przykładem pokazywania, w jak gigantycznym kryzysie była męskość w latach 90. właśnie w środowiskach robotniczych. Czyli ci, którzy opierali całe swoje poczucie własnej wartości na etosie robotniczym, na pracy, na tym, że są głowami rodziny. Wszyscy ci ludzie, którzy potracili pracę, których rodziny się rozsypały, którzy popadli najczęściej w nałogi, próbują odzyskać swoją tożsamość i swoją pozycję w latach 90. Natomiast w zasadzie te ostatnie 20 lat to są nowe kierunki, to jest odejście w stronę nowych estetycznych modeli. Z jednej strony mamy filmy, które bardzo mocno trzymają się cały czas tego realizmu, chociażby filmy Mike'a Lee czy Kana Loacha, oni pozostali jakby wierni swojemu stylowi. Z drugiej strony pojawili się twórcy, którzy poszli w stronę bardzo silnej estetyzacji. I tutaj mamy z jednej strony film Nazwij to snem, oryginalny tytuł Rat Catcher, Lynn Ramsey, akurat no nieprzypadkowo są tutaj dwie reżyserki. Film, który bardzo mocno, właśnie w taki bardzo estetyczny sposób, odrealniony, oniryczny, pokazuje znowu rzeczywistość, tym razem strajku śmieciarzy, bo w zasadzie taką scenerią bardzo wyrazistą w tym filmie są hałdy śmieci, które nie są sprzątane, w których roją się szczury, robactwo i tutaj się rozgrywa dramat głównego bohatera. Z drugiej strony filmy Clio Barnard, które z jednej strony mamy do czynienia z dziwacznym dokumentem na poły filmem fabularnym odsyłającym do postaci kolejnej wielkiej dramaturszki ze slumsów, jaką była Andrea Dunbar, ale już nie będę wchodzić jakby w fabułę. I widać też bardzo wyraźnie, w jaki sposób estetycznie wyzyskuje się pejzaże związane z tym realizmem społecznym. Czyli z jednej strony pejzaż na wpół surowy, na wpół naturalny, połączony z postindustrialnym elementem i co ciekawe, bardzo często pojawiająca się figura dzikiego albo ledwie oswojonego konia, która w tych filmach się pojawia. To jest pójście w taką stronę estetyczną, odejście od tej fabularności, odejście od wymogów realizmu i pójście w stronę odrealnionego, onirycznego, bardzo artystycznego modelu. Kolejnym przykładem, i tutaj znowu za chwilę Państwu chcę pokazać jeszcze fragment akurat filmu This is England, tego filmu. To są z kolei filmy Panów. Na górze mamy, no to jest film Shane'a Meadowsa, This is England. Tutaj mamy kadr z filmu Bypass, Dwayne Hopkinsa. Mało znany, ale pokazywany też we Wrocławiu, był na festiwalu film God's Own Country, Francisa Lee i no hit zeszłego roku, również pokazywany podczas festiwalu we Wrocławiu, Ray and Lee z Richarda Billingama, autobiograficzny film, w którym pokazuje on, to jest bohater Richard Billingham w dzieciństwie. Film pokazujący jego wzrastanie, no właśnie w takim dosyć ubogim domu, obydwoje rodzice na zasiłku w latach 80. Natomiast tutaj również mamy odejście w stronę estetyczności, w stronę bardzo silnego nacechowania takiego artystycznego obrazu, ale w trochę inny sposób. W przypadku Ryan Lees mamy odwołanie do takich starszych, różnych obrazów, chociażby trylogii Billa Douglasa, ale właśnie Alana Clarka albo Terence'a Davisa. Bardzo takie spokojne, pięknie pokazana rzeczywistość z ogromną dbałością o detale, o taką estetyczną stronę malarską, bardzo zgrzebnej i takiej upiornej rzeczywistości. Natomiast w filmie This is England mamy do czynienia z pokazaniem wczesnego etapu rozwoju subkultury skinheadów, kiedy jeszcze skinheadzi nie byli faszystami ani rasistami. Pokazuje moment, w którym to się zdarzyło, ten zwrot się dokonał i to jest film, który próbuje wyzyskać, właśnie również w formie estetycznej, próbuje wyzyskać to alternatywne dziedzictwo, pokazując, że to też jest kultura brytyjska, którą należy hołubić, o której należy pamiętać. Subkultury w Wielkiej Brytanii bardzo silnie obecne, od punków przez skinheadów, również subkultura rastafariańska, to są bardzo silnie zakorzenione w kulturze brytyjskiej. Dzisiaj już też bardzo mocno teoretyzowane dzięki studiom kulturowym. To są zjawiska, które są silnie związane z tamtą kulturą i Shane Meadows wydobywa ten moment i pokazuje, to też jest nasza kultura, to też jest nasze dziedzictwo. Ważną rzeczą, ponieważ to jest najczęściej pomijane, mogą Państwo wyczuć, że jest ogromna przepaść między tym, jak wygląda społeczeństwo brytyjskie, które jest bardzo silnie multikulturowe, i jak wygląda reprezentacja różnych kultur, nie tylko w kinie, ale w ogóle w kulturze. Najczęściej, to jest zaskakująca rzecz, kino społeczne nie opowiada o środowisku, i tutaj celowo użyję słowa, czarnych. Twórcy tego kina nazywają siebie Black i mówimy tutaj i o twórcach pochodzących z Jamajki, z Karaibów i o tych, którzy pochodzą z Pakistanu czy z Indii. Dla siebie ukuli wspólne określenie Black Cinema, czasami Black Asian, ale głównie Black Cinema i dlatego zgrupowałam ich razem i dlatego używam tego określenia. Natomiast tych filmów jest nadal bardzo niewiele. I w zasadzie można powiedzieć, że dopiero w latach 70. znaleźli się twórcy właśnie z mniejszości etnicznych, którzy byli w stanie, bo oczywiście chcieli robić wcześniej, ale byli w stanie wejść do głównego obiegu. Zaskakującą rolę odegrał tutaj thatcheryzm, ponieważ w pewnym sensie Margaret Thatcher przyczyniła się do wybrzmienia tych głosów, udostępniając im troszkę na zasadzie wentylu bezpieczeństwa, tak dzisiaj się o tym mówi, udostępniając specjalny kanał telewizji, dzisiaj słynny już Channel 4, który miał być u zarania swoich dziejów w latach 80., miał być głosem, miał być oddany właśnie mniejszościom regionalnym, etnicznym i tak dalej, miał być dla kolektywów filmowych i rzeczywiście te filmy niszowe tam były pokazywane. Z drugiej strony subwencje, które szły właśnie z telewizji, z tego kanału telewizyjnego dla grup i dla reżyserów, którzy mówili trochę innym głosem. Tutaj kadry z dwóch filmów nie uwzględniłam w tym, nie wiem dlaczego tak się stało, ale nie uwzględniłam przed chwilą w tamtym wykazie filmu East is East z 90 roku Damiena O'Donnella, który akurat nazwisko ma bardzo irlandzkie, niekoniecznie pakistańskie. Natomiast mamy tutaj jednego z największych aktorów kina brytyjskiego, właśnie brytyjsko, powiedzmy indyjsko-pakistańskiego, to jest Om Puri. I film opowiada w formie komediowej. On też jakby należy do tego nurtu Cool Britannia, to jest połowa lat 90., koniec lat 90. Opowiada o mieszanym małżeństwie, które musi się borykać przede wszystkim ze zmianami społecznymi, jakie następują, i z drugim pokoleniem, które chce się oderwać od zasad swoich rodziców. I na górze bardzo poruszający film Gurinder Chady, dzisiaj jednej z najbardziej uznanych reżyserek brytyjskich, o grupie kobiet, które wyjeżdżają, wynajmują autobus i jadą sobie na jeden dzień nad morze. przegadując wszystkie swoje problemy, rozmawiając o najważniejszych dla siebie sprawach, ale też rozwiązując największe dramaty, jakby wyznając sobie różne sprawy. Tutaj z kolei przykłady trzech filmów czarnych reżyserów. Nawet nie. Bullet Boy, który widzą Państwo na górze, jego reżyserem jest Saul Deep, który nie jest czarnoskóry. Natomiast tutaj mamy, to są kultowe dwa filmy. Z jednej strony mamy Pressure, jego reżyserem jest Orris Owe. Natomiast tutaj film Babylon, który jest takim kultowym filmem reggae. Tutaj ta muzyka jakby dyktuje nie tylko fabułę, ale i całą temperaturę filmu. I tyle. Ja bym prosiła o fragment teraz This is England i bardzo króciutko chciałabym umiejscowić film, który Państwo za chwilę obejrzą w filmografii Kena Loacha.
Mum's not gonna come round here, she and whack me door down.
Inicjacja Shona, kilkuletniego chłopca, który wchodzi w subkulturę, bardzo wspólnotową. Dziewczyny postanawiają znaleźć dla niego najlepszy look.
Oh mate, it looks better already that. Done it, Mel.
Definitely, definitely. You're looking good.
There's loads of it. Just never ending.
Don't be rough with him, Lol. He's only a baby.
Put your head up.
You have to show me just put it down, Lol.
And what an airline, girls, eh?
Don't forget that, babe. I can see it.
Honestly, mate, it's sterling.
Akcja się rozgrywa w 1982 roku, podczas kiedy była wojna brytyjsko-argentyńska w Falklandach. Ojciec głównego bohatera tam zginął, dlatego on jest jakby przejęty przez tę subkulturę, która się zajmuje w zastępstwie ojca.
Honestly, mate, you look sterling.
So am I in the gang now?
Well, not yet. Get your shirt on. Let's see your Ben Sherman then.
I ain't got a Ben Sherman.
Ben Sherman, marka wówczas związana z skinheadami bardzo mocno.
He can't go out all nipply, can you? You're gonna have to come back next week. I'll see you, mate.
Honestly, have I really got to go?
Yeah, really, really.
Really.
Go on, mate, you're gonna have to get off. Shut the door behind you. There's a good lad. Oh, hang on. Before you go, I forgot about something. Oh, I'm fucking lying! And he's right, mate. Come here and give me a big hug. Come here, fella. I'm really proud of you, mate. You look brilliant. Absolutely brilliant. Get that body covered up before girls go mad. Amazing. Bang on. Lol, pick that for you.
Look at that.
It's a good fit, that. It's a good fit.
Turn around, let's have a look at him.
Amazing.
Oh,
look at
yeah.
That. What a transformation.
He looks so cute. Yeah, good.
Brilliant. Really good. Look at that. Oh bloody hell, here he is.
Hey, look at this.
What?
Here he is.
Tu wyraźnie widać sposób estetyzacji, prawda? Z przełamania tradycyjnej formuły realizmu. wystarczy. I teraz riffraff, po polsku tytuł brzmiał hołota, jakby pokazywany w telewizji polskiej. Nie mam prezentacji, więc nie mogę go tu znaleźć. To jest 93 rok. Loach robi filmy telewizyjne od 65 roku, od samego początku, robiąc filmy bardzo interwencyjne, bardzo mocno związane z aktualnymi problemami społecznymi, problemami bezdomności, problemami braku pracy, ale też próbując odzyskiwać historię, tak jak na przykład w serialu Days of Hope, który opowiadał o robotniczej rodzinie w czasie I wojny światowej, jak ona próbowała sobie radzić. Bardzo często są to filmy związane z, bezpośrednio z kontaktem ze środowiskiem robotniczym, z fabrykach, przy strajkach. W przypadku Which Side Are You On, 85 rok, w zasadzie jest to film, który jest zapisem doświadczeń robotników strajkujących w kopalniach. Natomiast filmy fabularne tutaj, no w zasadzie tu są wszystkie, tutaj wypunktowałam tylko filmy fabularne. To nie jest oczywiście cała filmografia Loacha, tylko wybrane według mnie takie najistotniejsze punkty. W zasadzie od 1967 roku do dzisiaj stale wchodzi w nowe tematy, trzymając się jednak spójnie swojej metody i swojego podejścia. On jest oczywiście zdeklarowanym socjalistą, aczkolwiek wystąpił z Partii Socjalistycznej Brytyjskiej, nie chcąc, z Partii Pracy wystąpił, nie chcąc, uważając też, że zdradziła oczywiście prawdziwą lewicę. I takim momentem przełomowym, Poor Cow jest jeszcze filmem, który silnie wiąże się z tym telewizyjnym czasem Loacha. Lata 80. to jest też czas, kiedy Loach schodzi do telewizji, oczywiście nie mogąc też zebrać funduszy na filmy kinowe. Natomiast 69. rok i film Kes to jest moment, w którym Loach zyskuje sobie miano jednego z najważniejszych wówczas, najbardziej twórczych i najbardziej poruszających reżyserów, który w bardzo subtelny sposób potrafi pokazywać niższe warstwy społeczne, ich problemy, nie popadając w taki ton paternalistyczny. Bardzo często Loacha się oskarża o to, że jest mocno ideologiczny i polityczny, w przeciwieństwie do Mike'a Lee, który jest bardziej otwarty na psychologiczne różne niuanse swoich bohaterów. Rzeczywiście Loach bardzo silnie jest zaangażowany politycznie w tych filmach, natomiast zawsze zachowuje ogromną wrażliwość na bohatera i przede wszystkim stara się bardzo mocno trzymać poczucia humoru, wrażliwości, zasad wyznawanych przez ludzi, których portretuje. To będzie dzisiaj bardzo wyraźnie, bardzo wyraźne w filmie Riff Raff. I w zasadzie większość jego filmów ma podobny schemat, to znaczy indywidualny dramat, który ma pokazać kompletną niemożność całego systemu i nieudolność systemu, jego złą konstrukcję. Tak się dzieje w przypadku na przykład filmu Biedroneczko, Biedroneczko, czyli Lady Bird, Lady Bird, który pokazuje matkę walczącą z opieką społeczną, organizacją, która powinna stać po jej stronie, walczy z opieką społeczną o opiekę nad swoimi dziećmi. Tak się dzieje w kontekście filmu My Name is Joe, gdzie główny bohater walczący z własnym alkoholizmem, starający się walczyć też o swoich przyjaciół, którzy popadają w nałogi. Człowiek, który walczy z kolei z kwestią zatrudnienia i obostrzeń dotyczących zatrudnienia. Tak się dzieje w przypadku It's a Free World, to jest akurat film, polski tytuł Polak potrzebny od zaraz, który no, w Polsce był tak nazwany, żeby oczywiście przyciągnąć widzów, którzy chcieliby się odnaleźć w fabule tego filmu, o polskim chłopaku, który jedzie pracować do Wielkiej Brytanii i oczywiście wpada tam w pułapkę różnych machlojek związanych z zatrudnieniem, z machinacjami przy legalnym zatrudnieniu. Dwa filmy, które zdobyły nagrodę w Cannes, Wiatr buszujący w jęczmieniu z Cillianem Murphym z 2006 roku i ja, Daniel Blake z 2016 roku. No, jeden film historyczny. Wiatr buszujący w jęczmieniu odwołuje się do momentu, w którym Irlandia odzyskuje niepodległość i kontrowersje jakby też z tym związane, z tym, czy potrafią dać sobie radę i czy w zasadzie nie wyniszczą sami siebie jako naród w momencie, kiedy odzyskają niepodległość. No, można się domyślać, jakie jest stanowisko Loacha w tej sprawie, który zawsze staje po stronie takich bohaterów bądź grup. I ja, Daniel Blake, czyli film, który pokazuje, jak współczesne metody aktywizowania do pracy i organizowania zatrudnienia wykluczają tych, którzy nie są w stanie sprostać tym wymogom. I ostatni film, Sorry We Missed You, jeszcze nie pokazywany w Polsce. W tym wszystkim Riff Raff plasuje się jako film z wczesnych lat 90. W kontekście oczywiście thatcheryzmu, to będzie bardzo mocno widoczne. To jest bardzo mocny atak też na neoliberalizm związany z thatcheryzmem. Mogą Państwo zauważyć w tym filmie, no to będzie widoczne, specyficzne poczucie humoru Loacha, które bardzo mocno wiąże się też z poczuciem humoru ludzi, o których opowiada. A o samym filmie porozmawiamy po projekcji. Bardzo dziękuję.